Panie Jezu. Panie, dziękujemy Ci, że Ty jesteś wszystkim. Panie, czego potrzebujemy. Panie, dzisiaj potrzebujemy Cię jako naszego przemawiania i naszego słuchania. Bądź naszymi ustami i naszymi uszami. Panie, Ty jesteś wszystkim w Bożej ekonomii. Panie, przyjmujemy Cię jako dar łaski. Panie, jako nasze zaopatrzenie. Panie, wyznajemy, że Ty jesteś wszystkim. Że nas nie ma. Chwała Tobie, Panie Jezu. Amen. Panie Jezu.
Amen.
To się bardzo boję.
O, Panie Jezu.
Chciałbym być naprawdę z Wami taką słodką społeczność, święci. Wiecie, może tak trochę zacznę nietypowo, ale chciałbym Wam powiedzieć, że Bóg jest miłością. Wiecie, że Bóg Was kocha. Wiecie, Biblia mówi, że Bóg jest miłością. A skoro Bóg jest miłością, to oznacza, że Bóg kocha kochać. Jemu to sprawia przyjemność. Wiecie, być może nieraz czujemy się niekochani, może nieraz czujemy się, że jesteśmy źli i nie zasługujemy na miłość. Ale chciałem powiedzieć, że jest to nieprawda. Bóg kocha wszystkich. Kocha i dobrych, i złych, i posłusznych, i nieposłusznych. Bo Bóg jest miłością. Wiecie? A to, że Bóg jest miłością, więc On szuka obiektu, żeby kochać. Wiecie, kiedy Bóg był w wieczności przeszłej, był sam. I nie miał w jaki sposób wyrazić swojej natury. I zapragnął. Zapragnął znaleźć obiekt, który będzie mógł, wobec którego będzie mógł wyrazić swoją miłość. Wiecie? Dlatego Bóg podjął wiele wyjść. I chciałbym, żebyśmy zwrócili się do konspektu i przeczytali punkt pierwszy. Może przeczytajmy razem. Mamy? 3, 4. Wyjścia Chrystusa z dni wieczności trwają do dzisiaj dzięki naszym modlitwom na ziemi i głoszeniu Ewangelii całej zamieszkałej ziemi. Chciałbym, żebyśmy przeczytali teraz jeszcze werset z Księgi Michała 5:2. Nie wiem, my mamy w naszym tłumaczeniu troszeczkę to tak jest, nie oddaje to tego, o czym tutaj mówimy, ale ja może przeczytam. Tak, ma ktoś? 5, tam jest dokładnie 5:1 nawet dokładnie.
1 i 2.
Nie, 5:1 dokładnie jest. A ty Betlejemie Efrata.
A ty Betlejemie Efrata, najmniejszy z okręgów judzkich, z ciebie mi wyjdzie ten, który będzie władcą Izraela. Początki jego od prawieku, od dni zamieszczyłem.
Tak naprawdę to ostatnie zdanie to powinno być wyjścia jego od prawieku, od dni zamieszłych. Nie wiem, czy zastanawialiście się, czym są te wyjścia. To jest mowa w liczbie mnogiej, że to są wyjścia, to nie jest jedno wyjście. Czym są wyjścia i czemu one służą? Jeśli chciałbym Wam dać przykład, żebyśmy to dobrze zrozumieli. Wyjście to jest działanie, to jest pewien ruch. Kiedy jesteśmy głodni, postanawiamy wyjść z domu i pójść do sklepu, żeby kupić sobie jedzenie. Tak samo, jeśli chodzi o Boga. Skoro Bóg dokonał wielu wyjść, to znaczy, że ma pewne pragnienie, które to wyjście ma zaspokoić. I jakie jest to pragnienie? Co jest celem tych wyjść, jak myślicie? Jakie jest główne pragnienie Boga?
Udzielić człowieka.
Amen. Bóg zapragnął mieć człowieka. Bóg zapragnął mieć człowieka, którego mógłby kochać. Tak jak powiedziałem, bo Bóg jest miłością. Wobec którego mógłby okazać miłość. I człowieka, którego nie tylko mógłby kochać, ale człowieka, który byłby na jego obraz, na jego podobieństwo, który by go wyrażał i nad nim panował. Wiecie, to jest jego pragnienie, więc skoro takie jest Boże pragnienie, więc postanowił on w związku z tym coś uczynić, dokonać pewnego rodzaju wyjść, działań. Dlatego stworzył niebiosa, stworzył ziemię, stworzył wszystko to, co się na tej ziemi znajduje, stworzył człowieka z duchem jego wnętrzu. To mamy w Księdze Zachariasza 12:1, tak? Znacie ten werset? Bóg stworzył to wszystko, Bóg stworzył takie warunki na ziemi, żeby człowiek mógł wygodnie i bezpiecznie żyć. Wiecie, zobaczcie, jak wiele Bóg podjął działań, jak wiele Bóg podjął trudu, ale to nie wszystko. Wiemy, że człowiek, którego Bóg stworzył, nie usłuchał Bożego nakazu. I człowiek, wiemy, że zjadł z drzewa poznania dobra i zła. Z drzewa, które, jak wiemy, symbolizowało szatańskie życie. I grzech, o którym mówi Paweł w liście do Rzymian, że kiedy mówi, że kiedy chce czynić dobro, trzyma się go zło i że czyni to, czego nie chce. I mówi, że stwierdza wtedy, że nie on to czyni, ale grzech, który w nim mieszka, to czyni. Dlatego, kiedy człowiek zjadł z drzewa poznania dobra i zła, weszła w niego szatańska natura, którą Biblia nazywa grzechem. To dlatego człowiek kradnie, zabija, cudzołoży i tak dalej. Wiecie, ale ten upadek nie powstrzymał człowieka, nie powstrzymał Boga. Bóg, wiecie, jest zdesperowany. Bóg jest zdesperowany, by mieszkać w człowieku. Bóg nie zrezygnował ze swojego planu. Bóg naprawdę chce w człowieku mieszkać. On poruszy niebo i ziemię, poruszy wszystko, żeby wejść w człowieka. Wiecie? Dlatego dokonał kolejnych wyjść. Jednym z tych wyjść było to, że stał się człowiekiem. Słuchajcie, to zmusiło Boga, że Bóg stał się człowiekiem. Wyszedł z wieczności i wszedł w stworzenie. I ten człowiek miał na imię Jezus. Po to, żeby nas odkupić. Odkupić nas z rąk szatana, upadłą ludzkość, którą szatan zagarnął w podstępny sposób dla siebie. Żeby nas odkupić swoją drogocenną krwią, którą przelał na krzyżu. I to nie tylko to. Chrystus umarł. To są kolejne jego wyjścia. Chrystus zmartwychwstał. Słuchajcie, Chrystus stał się duchem. Po co? Po to, żeby wejść w człowieka i odrodzić go jako życiodajny duch. I nie tylko to. Wszedł na tron do niebios, gdzie stał się Panem Panów i Królem Królów, Władcą Wszechświata. Wiecie, można powiedzieć, że ze swojej strony Bóg już uczynił wszystko, co co mógł uczynić. I to, że on zasiadł na tronie jako zwycięski Chrystus, dało mu podstawę do tego, by na ziemi powstał Kościół.
Amen.
Kościół jako jego ciało, Kościół jako jego oblubienica i Kościół jako jego armia. Wiecie? Ale żeby uzyskać na ziemi Kościół jako swoje ciało, Pan jako głowa nie może tego uczynić sam. Wiecie? Dzisiaj brat trochę nam tutaj rano mówił, że Bóg w swojej mądrości postanowił, że nie uczyni niczego bez ciała. Wiecie, to jest tak jak z nami. Nasza głowa bez ciała nie jest w stanie nic uczynić. Po prostu potrzebujemy ciała, żeby na przykład pójść do sklepu, żeby posprzątać pokój. I tak samo Pan. Pan bez ciała nic nie uczyni. Dlatego tu jest powiedziane, że te wyjścia Chrystusa dokonują się dzisiaj dzięki naszym modlitwom na ziemi i głoszeniu Ewangelii całej zamieszkałej ziemi. Potrzebuje on dzisiaj jako głowa z naszej strony współpracy, pomocy. Tak jak powiedziałem, niebo nic nie uczyni bez ziemi. Biblia mówi, że cokolwiek zwiążemy na ziemi, będzie związane w niebie. To pokazuje, że niebo nic nie zwiąże, jeśli tego nie zrobi najpierw ziemia. I tak samo niebo nie rozwiąże niczego, jeśli tego nie rozwiąże ziemia. Więc do kogo należy ruch? Do ziemi. Pan czeka dzisiaj na nas. Pan pragnie się poruszać. Pan pragnie zbudować swoje ciało, ale potrzebuje tutaj z naszej strony współdziałania. O nie jest. Co jest tym współdziałaniem z naszej strony, jeśli chodzi o budowanie Kościoła, o budowanie ciała? Przede wszystkim jest to związane z tym, że mamy głosić Ewangelię Święci. To poselstwo zaczyna się takim głównym tytułem: idźcie. To jest pokazane, że musi się dokonać pewien rodzaj ruch. Tak jak Bóg wyszedł i wychodził wiele razy. Słuchajcie, Bóg naprawdę coś wiele rzeczy, Bóg wiele dokonał działań, wiele dokonał wyjść. I my też musimy wyjść. Mamy iść. Mamy jedno wielkie takie posłannictwo od Pana. Mateusz 16:18. Może przeczytajmy ten wers. 16:15. Mamy go w tym punkcie trzecim. Rzymskim A. Marka, tak, przepraszam, Marka. Marka 16:15. Bo... Tak, tak, przeczytaj.
I rzekł im, idąc na cały świat, głoście Ewangelię wszystkiemu stworzeniu.
Amen. Jeszcze raz takim silnym duchem. Amen. Panie Jezu. Wiecie, czym jest Ewangelia? Pan kazał nam iść i głosić Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Dzisiaj niektórzy z nas byli i głosiliśmy Ewangelię. Myślę, że każdy z nas ma swoje własne wyobrażenie na temat, czym jest Ewangelia. Ewangelia, chciałem wam przede wszystkim powiedzieć, to jest osoba.
Amen.
Ewangelia to po prostu Pan.
Amen.
Paweł powiedział, że przyszedł, że postanowił niczego nie umieć, jak tylko Chrystusa. Wiecie, to co Paweł głosił, to głosił Chrystusa. Głosił niezgłębione bogactwa Chrystusa. Paweł głosił osobę. Osoba, która w nim żyła. Osobę, która się przez niego wyrażała. Wiecie, Ewangelia to wspaniała osoba Jezusa Chrystusa. Wiecie, i ta osoba jest w nas. Mamy tą osobę. Nie możemy powiedzieć, że nic nie mamy. Mamy Pana. Pan jest w naszym duchu. Możemy iść z Panem. Wiecie, Ewangelia to jest, można powiedzieć, wszystko też to, co jest zapisane w Nowym Testamencie. Wiecie, nie musimy się uczyć jakichś wielkich kazań czy jakiejś wielkiej przemowy, żeby wygłosić Ewangelię. Ewangelię możemy głosić bardzo prosto. Możemy powiedzieć człowiekowi to, co mówi Biblia. To jest Ewangelia. Ewangelia to jest dobrą, jak sama nazwa mówi, to jest dobra nowina. Dobra nowina o tym, że Bóg kocha człowieka, że Bóg pragnie, żeby człowiek był taki jak on. Dobrą nowiną jest też to, że Bóg stworzył człowieka jako naczynie. Możemy powiedzieć, czy wiesz, że jesteś naczyniem? Proste zdanie. Czy wiesz, że jesteś naczyniem? A skoro jesteś naczyniem, to znaczy, że to naczynie musi być napełnione. Wiemy, każde naczynie musi być czymś, jest po to wyprodukowane, tak jak ktoś produkuje butelkę, to nie produkują po to, żeby na przykład mamy tą butelkę. Prawda? Myślę, że nikt nie był na tyle niemądry, żeby ją wyprodukować, zapłacić za to jakieś pieniądze i postawić ją sobie. Tylko po to, żeby w tej butelce znalazła się ta woda. To jest jej przeznaczenie. Butelka jest dla wody. Człowiek jako naczynie jest dla Boga. Słuchajcie, to jest wspaniała nowina, to jest wspaniała Ewangelia. Człowiek jest naczyniem, żeby zawierać Boga. Ewangelia to jest to też, że Jezus Chrystus narodził się z dziewicy. Że Jezus Chrystus umarł na krzyżu. Że Jezus Chrystus trzeciego dnia zmartwychwstał. Że stał się duchem. Słuchajcie, to są wszystko fakty dotyczące naszego Pana, że On zwyciężył szatana i że jest dzisiaj na tronie i że jest sędzią, który będzie w przyszłości sądził wszystkich ludzi. Panie Jezu, wiecie, w tym drugim punkcie jest napisane, celem naszego głoszenia nie jest jedynie zbawianie dusz. Kiedy nieraz, nie wiem, czy zadawaliście nieraz pytanie innym wierzącym, po co głosicie Ewangelię? Albo po co my głosimy Ewangelię? Nie wiem, czy bylibyśmy sobie w stanie to... Myślę, że takim bardzo szybko odpowiedzią, jaka nam się nasuwa, to jest to, no, żeby człowiek nie poszedł do piekła. Tak to powszechnie się w tym kraju mówi. Żeby człowiek nie poszedł do piekła. Powiem tak, że jest to prawda. Bóg nie chce, żeby ktokolwiek zginął. Bo piekło jezioro ogniste nie jest dla człowieka. Bóg nie chce, żeby się tam człowiek znalazł. Pan przyszedł zbawić człowieka. Tak Bóg umiłował świat, aby każdy, kto w Niego wie, że nie zginą. Bóg nie chce, żeby człowiek zginął. Ale wiecie, to nie jest celem Ewangelii. Celem Ewangelii nie jest zachowanie ludzi od wiecznej zguby. I kiedy głosimy Ewangelię, nie możemy myśleć w tym, z tym odniesieniem. Nie? Musimy wrócić do początku Biblii, że Bóg chce mieć człowieka, który będzie go wyrażał. Że Bóg chce mieć Kościół, który będzie jego ciałem.
Amen.
Mamy głosić Ewangelię po to, żeby ludzie pokutowali, żeby ludzie wyznawali swoje grzechy.
Amen.
Żeby ludzie nawracali się do Boga. Od, tak jak nasz drogi brat Paweł napisał, od władzy szatana do Boga. Żeby nawracali się od ciemności do światłości. Żeby przyjęli Boże życie, a więc żeby przyjęli Jezusa jako życiodajnego ducha po to, żeby się mogli na nowo narodzić. Ale po co? Żeby mogli stać się Jego ciałem. Ciałem, które będzie się mógł Bóg przez nie wyrażać na tej ziemi, poruszać i panować. Sprawować władzę. I Panie Jezu. Dlatego, żeby to się stało, to musimy zatroszczyć się o takie cztery główne rzeczy, które ku temu służą, a więc zbudowaniu ciała, tak jak to mamy w punkcie drugim, tak? Słuchajcie, celem naszego głoszenia Ewangelii nie jest jedynie zbawianie dusz. Może jeszcze tutaj dopowiem. Lecz zbieranie materiałów na budowę Bożego domu. Zdobywanie wielu członków, by powiększało się ciało Chrystusowe. Chrystusa. Wiecie, może takiego jeszcze dam taki przykład. Jeśli ktoś chce zbudować dom, to nie postępuje w ten sposób, że kupuje materiały budowlane, wszystkie je zwozi na działkę, wysypuje to wszystko i mówi, już mam dom. No chyba to tak nie jest, no nie? Wiecie, my głosimy Ewangelię. Zdobywamy grzeszników dla Chrystusa. To jest tak, jakby ich przywieźć na tą działkę. Przyprowadzamy ich do kościoła. No nie? To jest ta działka. I co oni teraz tam mają być w kościele zrobieni? Tak jak te materiały. Trzeba je teraz razem zbudować. Cegłę do cegły, drzwi do muru, okno trzeba wstawić, prawda? Dach trzeba postawić, instalację zainstalować. Wszystko to musi być w odpowiednim porządku. Materiały muszą do siebie pasować. Paweł, Piotr mówi, wy jako żywe kamienie, tak? Budujcie się. A dom duchowy, tak? A my się budować na Boży dom, jako kamienie. A więc to pokazuje, że jako materiały musimy być ze sobą jeden przy drugim zbudowany. Wtedy powstaje mur. Dlatego musimy pamiętać, że celem głoszenia Ewangelii nie jest jedynie zbieranie. Nie jest jedynie zbawianie ludzi od wiecznej zguby. Ale zdobywamy ich dla Chrystusa po to, żeby z tych ludzi uczynić ciało Chrystusa. Boży dom, w którym Bóg będzie mógł mieszkać. Ciało, które go będzie mogło wyrażać. Oblubienicę, która go będzie kochać i którą on będzie kochał.
Amen.
Więc pamiętajmy o tym, święcie. Dlatego, jak już powiedziałem, musimy się zatroszczyć, żeby to realizować, o cztery rzeczy. Pierwsze, musimy zradzać. Zradzanie. Zradzanie związane z głoszeniem Ewangelii. Dlatego powracam do tego punktu. Idźcie. Musimy wiedzieć, że jeśli nie wyjdziemy, no to nie będzie się komu narodzić. A jeśli się nikt nie narodzi, to nie będzie materiałów. A jak nie będzie materiałów, to Bóg nie będzie miał domu. Jak nie będzie członków, to Bóg nie będzie miał ciała. Czy widzimy tę zależność? Jak to jest ważne, że musimy wychodzić, by głosić Ewangelię. Drugą rzeczą, kiedy już przyprowadzimy kogoś do Pana, ktoś się narodzi na nowo, to jest co? Niemowlęcie. Co musimy robić? Karmić go, dać mu mleko. Prawda? Co to oznacza? To oznacza, że trzeba go nauczyć pić, jeść, jak się ma radować Panem, jak wzywać Pana. To jest tak jak z małymi dziećmi, prawda? Z niemowlakami. Nie oczekujemy zbyt wiele od nich, prawda? Raczej takich podstawowych rzeczy się uczy. Ale kiedy dostają to jedzenie, kiedy piją to duchowe mleko, to zaczynają co? Rosnąć. I wtedy co musimy robić? Ich doskonalić. A więc trzeba im dać pokarm stały. Więc musimy ich uczyć Bożej ekonomii. Po co? Po to, żeby się nauczyli później prorokować. A kiedy będą prorokować, wtedy będą budować Kościół. Więc widzicie, jaka to jest zależność? Nie wystarczy też głosić tylko samą Ewangelię. Wiecie, ja głosiłem, okej. Okay. Wiecie, co by było, gdyby się dziecko urodziło i teraz je zostawiamy? No nie? No, urodziło się dziecko i niech sobie teraz leży. No nikt tak nie robi, prawda? Po prostu celem jest, żeby to dziecko osiągnęło dojrzałość. Tak samo Pan. Pan dzisiaj potrzebuje dojrzałych wierzących, przez których będzie się mógł wyrazić, którzy będą właśnie Jego oblubienicą, którzy będą właśnie Jego ciałem. Panie Jezu. Dlatego o Panie, zapamiętajmy to. Chciałbym teraz, żebyśmy przeszli do trzeciego punktu. Może przeczytajmy razem trzeci rzymski. Amen. Może niech siostry przeczytają punkt A.
Jedynym nakazem, który nam Pan zostawił, gdy odchodził, jest wezwanie z góry z niebios. Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu.
Amen.
Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Amen. Chciałbym, żebyśmy tutaj sobie zaznaczyli, że to wołanie jest z czterech stron. Wołanie z czterech stron. Wołanie, które mówi: idźcie i głoście Ewangelię. Musimy zobaczyć, kto woła. Kto woła, żebyśmy szli i głosili Ewangelię. Chciałbym, żebyśmy to bardzo wyraźnie zobaczyli. Kto nam każe głosić Ewangelię? Kto jest tym tutaj, który nam każe w tym, co żeśmy przeczytali? Kto? Sam Pan. To jest sam Pan. To jest nakaz naszego Pana. On mówi: idźcie. Idźcie i głoście. Słuchajcie, to jest poważna sprawa, kiedy człowiek nie okazuje posłuszeństwa słowu Pana. To jest nieposłuszeństwo, kiedy nie głosimy. Nie wolno nam być nieposłusznym słowu Pana, bo to sam Pan mówi. Może wiecie, może kolegę byśmy zlekceważyli, ale to mówi nasz Pan. To jest Jego nakaz, to jest Jego posłannictwo wobec nas. Chciałem was zapytać, co mu odpowiemy, kiedy on mówi do nas, idźcie? Czy odpowiemy mu, jak ten młodzieniec, panie, nie mam czasu? Jeden mówi, muszę ojca pochować, drugi mówi, tam woł kupiłem, tak? Kiedy pan powołał ich do siebie, mówi, chodźcie za mną, tak? Wszyscy się wymigiwali. Tak? A tu pan mówi, idź i głoś, a my możemy powiedzieć, no nie mam czasu, panie, no. Tu mam fajną taką zabawę, tu mam kumpli, umówiłem się. No, nie będę wymyślał, no. Każdy wie, o co chodzi, nie? Czy zrobimy tak jak Izajasz? Chciałbym, żebyśmy przeczytali ten werset. Izajasz 6, 8, 9. Proszę, znajdźcie to w Biblii. Może bracia niech przeczytają ten werset. Izajasz 6, 8, 9. Nawet może nie 6,8,9, 6,8. Nawet 6,8, wystarczy 6,8.
Potem usłyszałem głos Pana, który rzekł, kogo poślę i kto nam pójdzie? Wtedy odpowiedziałem, oto jestem, poślij mnie.
Amen. Wiecie, tu Pan się pyta, kogo poślę? A Izajasz mówi, oto jestem, poślij mnie. Słuchajcie, powinniśmy tak powiedzieć, jak powiedział Izajasz, Panie, oto jestem, poślij mnie, Pan. Wiecie, jeśli kochamy Pana, powinniśmy posłuchać Jego wezwania. Myślę, że to jest taka oznaka naszej miłości. Jeśli kogoś kochamy, to się liczymy z Jego Słowem. To jest pierwsze wezwanie z tych czterech. To jest wezwanie samego Pana. Jest drugie wezwanie. Może teraz, kto czytał pierwszy ten punkt? Ach, bracia czy siostry, bo nie pamiętam. To teraz bracia. Punkt B.
Lamen Bóra, którego mężczyzny jest wołaniem z dołu, z Kadesu. Namazem rzekł, proszę Cię więc, proszę, poślij go do domu mojego ojca. Mam wołać pięciu braci, niech ich przestrzeże, żeby oni nie przyszli na miejsce mego.
Panie Jezu. Panie Jezu. Wiecie, to nie tylko Pan woła. Ale to wołają ludzie. To jest historia człowieka, który był bogaty i nie żył dla Chrystusa. Odrzucił Boga w swoim życiu i poszedł do Hadesu, do miejsca dla umarłych. I wiecie, on tam cierpiał. I uświadomił sobie całą tą rzeczywistość, którą wcześniej odrzucił. Rzeczywistość, że Bóg jest. Rzeczywistość, że jest śmierć. Że jest oddzielenie od Boga. Że jest ciemność. I on się tam znalazł. Czy dla niego już nie było ratunku. Dla tego człowieka. Ale on sobie uświadomił sobie, że ma rodzinę, która jeszcze żyje. I z miłości do swojej rodziny on zaczął się modlić. I to widzimy w rozmowie, żeby posłać kogoś do jego domu. Żeby posłać kogoś do jego domu, żeby jego domowi została ogłoszona Ewangelia. Żeby jego bliscy nie znaleźli się tam, gdzie on się znalazł. Wiecie, myślę, że musimy usłyszeć to wołanie tych ludzi. Nie wiem, czy czujemy to. Gdzieś tam głęboko, pod ziemią, są ludzie, którzy wołają. Idźcie. Idźcie i głoście Ewangelię. Idźcie i głoście ją naszym bliskim. Głoście mojemu ojcu. Głoście mojej żonie. Głoście moim dzieciom. Żeby się nie dostali tam, gdzie ja jestem. Bo to jest straszne miejsce. Tam jest ogień. Nie wiem, czy czujemy grozę po prostu. Ale to jest wołanie. Wołanie do nas. Do nas, święci. Tam jest wiele modlitwy, naprawdę. Wiele modlitwy. Czy odpowiemy na to wołanie? Czy chcecie odpowiedzieć na to wołanie? Nie wiem, czy oni nas oskarżą. Nie wiem, nie mam pojęcia. Nigdy się na tym nie zastanawiałem. Ale nie chciałbym, żeby ktoś stanął przede mną i powiedział, czemu żeś nie poszedł do mojego domu? Miałeś tylko dwoje drzwi dalej. Nie? To był mój sąsiad na przykład. Panie Jezu. Naprawdę, to jest drugie, to jest wołanie z drugiego miejsca. Wiecie, jest jeszcze następne wołanie. Chciałbym, żebyśmy teraz przeczytali razem wspólnie punkt trzeci, C.
Pilną będącą prosto z serca odpowiedzialnością bieżącej jest wołanie z mojej istoty. Nie jest dla mnie powodem pokluby to, że Boże Ewangelii. Świat nie jest najbliższego na mnie obowiązku. Ja dla mnie jedynie głosił Ewangelii. Gdybym to czynił z własnej woli, miałbym zapłatę. Lecz jeśli działam nie z własnej woli, to tylko spełniam obowiązki szafarza.
Amen. Kto tutaj woła? Kto tu woła? Kto mi odpowie? Kto tutaj woła? W tym trzecim punkcie. No. Pobawimy się trochę. No. Skąd to wołanie jest? Czytajcie uważnie konspekt. Początek zdania. Bardzo dobrze. To woła twoje serce. Nowe serce. To woła twoje serce. Wierzę, że każdy z was miał takie doświadczenie i ma te doświadczenie, które mówiło wam wiele razy. Idź i powiedz temu człowiekowi. To jest twoje serce. To nasze serce woła. Idź. Idź i głoś. Idź i mów o Panu. Idź i mów, że wierzysz. Idź i powiedz, że należysz do Chrystusa. Skąd to wiem? Bo sam to doświadczam. Wiele razy. Oczywiście muszę z przykrością powiedzieć, nie zawsze słucham głosu tego serca. Tak jak dzisiaj żeśmy wychodzili, na pewno wszyscy żeśmy się bali. Może jedni bardziej, drudzy mniej. Po jednych to widać, drugich to nie widać. Był taki moment, kiedy wychodziłem, zobaczyłem te tłumy, to coś takiego mnie zaczęło dopadać, no nie. Ale powiedziałem, nie poddam się. Po prostu. Panie Jezu. Wiecie, w naszych członkach zawsze będzie się toczyć bitwa. Ciało będzie przeciwko duchowi. Ciało będzie przeciwko Ewangelii. A duch będzie zawsze za Ewangelią. Nasze serce zawsze jest za Ewangelią. I tego to jest powiedziane, płynącą prosto z serca, z głębi istoty. Wiecie, to jest tak, że my próbujemy się nieraz wykręcić przez tym. Powiem pewną historię taką, myślę, że was to trochę zachęci. Kiedyś jechałem autobusem i stałem u pełny autobus, już wszystkie miejsca były zajęte. No i tak sobie stoję i patrzę, a siedzi zakonnica. Siostra zakonna. No i czyta Nowy Testament. A tu głos. Powiedz jej coś o Panu. Serce. No wiecie, zacząłem się wykręcać, no nie? Mówię, Panie, przecież, no jaki mogę powiedzieć, jak jest miejsce obok niej zajęte, no nie? Przejechałem może ze dwa przystanki, patrzę, gościu wstaje. Wysiada, no nie? Okej, Pan mi zwolnił miejsce. Nie miałem wymówki, no nie? Siadłem koło tej siostry i dalej się mówię, Panie, wzmocnij. Wiecie, bałem się, tak jak wy się boicie. Nie tak, że tylko wy się boicie. Ja się też bałem. Ale czułem, że muszę iść za tym głosem. Pan się tego domaga. I w pewnym momencie powiedziałem, że ja też czytam Nowy Testament. Nie? Wie siostra, mówię, ja też czytam Nowy Testament. I zacząłem jej mówić, co mi to dało. Nie? Zacząłem jej mówić o Chrystusie, o Bogu, jak Go doświadczam, jak się Nim raduję. Nie wiem, ile to trwało. No. Kilka przystanków żeśmy przejechali. Do Katowic jechałem. Wiecie? A kiedy odchodziłem, ona mi dziękowała. Wiecie? Dziękowała mi po prostu. Musimy słuchać po prostu tego, co mówi nam nasze serce. Nie zagłuszajmy tego głosu. Panie Jezu. I czwarte wołanie. Panie Jezu, to jest dla mnie teraz najtrudniejsza część. Panie Jezu. O Panie, może przeczytajmy razem czwarte. D.
Ludzie rozpaczliwie muszą wołać w zewnątrz, jak jakiś macedoński staną przed nim, błagają, przepraw się, pomóż
nam. Amen. To jest wołanie z zewnątrz. Panie Jezu. Musimy po prostu zważać na to wołanie, które przychodzi z okoliczności naszego życia. Nieraz ludzie przychodzą do nas z różnymi, nie wiem, problemami, kłopotami, otwierają się. I musimy im pomóc po prostu. Nie rozwiązać ich problemów. Bo nie jesteśmy w stanie ich problemów rozwiązać. Bo Chrystus może im problemy rozwiązać. To, co możemy, to tak jak ten Macedończyk, który posłał po Piotra, tak? Dobrze mówię? Poprawcie mnie, bracia. Po Pawła, tak? Panie Jezu. I Tak, do Korneliusza. No, po Piotra. I co by było, gdyby Piotr odmówił? Przepraszam. Co by było, gdyby odmówił? Dom Korneliusza nie zostałby zbawiony. To były drzwi, które Pan otworzył na pogan. Panie Jezu. Musimy po prostu zważać na to, co Pan do nas mówi.
Amen.
Przez okoliczności naszego życia.
Amen.
To, co do nas mówią ludzie.
Amen.
Ludzie nieraz mówią o, tak jak powiedziałem, o różnych problemach. Oni nie mówią, że potrzebują Boga. ale my wiemy, że oni potrzebują Boga. Każdy człowiek potrzebuje Boga. Oni mówią, pomóż mi, nie wiem, mam problem z alkoholem, mam problem z narkotykami. Panie Jezu. To jest czwarte wołanie. Dlatego w punkcie E jest napisane, obyśmy odpowiedzieli na Jego posłannictwo z góry, na żałosny płacz z dołu, na przemożne wołanie z głębi i rozpaczliwe wołanie z zewnątrz. To są te cztery. By iść i głosić Ewangelię wszystkim ludziom. Panie Jezu. Nie lekceważmy tych czterech wołań. Po prostu. Prośmy Pana o łaskę, by nas po prostu wzmocnił, byśmy oczywiście byli tymi, którzy są jak Izajasz. Panie, chcę iść, poślij mnie. Panie, nie znaczy to, że ja potrafię. Panie, Ty potrafisz. Po prostu ja Cię chcę tylko zabrać. Panie Jezu. I ten punkt czwarty mówi tak. Pan nas powołał, byśmy szli i owoc przynosili. Abyśmy jednak mogli przynieść owoc, musimy spełnić 6 poniższych kryteriów. O, Panie Jezu. To są pewne warunki, które są opisane. Jakie musimy spełnić, abyśmy idąc przynosili owoc. Może przeczytajmy, może niech bracia przeczytają punkt A.
Trzeba determinacja. Musimy być zdecydowani, by iść, by kontaktować się z ludźmi ze względu na Ewangelię.
Amen. Przeczytam ten Tymoteusza, co tu jest napisane. Zaklinam Cię tedy przed Bogiem i Chrystusem Jezusem, który będzie sądził żywych i umarłych na objawienie i królestwo Jego. Głoś słowo, bądź w pogotowiu w każdy czas, dogodny czy niedogodny. Karć, grom, napominaj z wszelką cierpliwością i pouczaniem. Tu jest pokazane, jak Paweł był zdeterminowany. Paweł był zdeterminowany i czynił takim samym Tymoteusza. Musimy być zdesperowani. Musimy, Panie Jezu, wiecie, jeśli nie będziemy mieć desperacji, to nie osiągniemy celu. Desperacja jest tutaj bardzo ważna. Panie, jeśli nie mamy takiej desperacji, to musimy się modlić. Panie, daj mi desperację. Panie, uczyń mnie zdesperowanym. Musimy być tak zdesperowani, jak Jakub, nie? Powiedział, nie puszczę Cię, aż mi nie pobłogosławisz. Nie? Jak walczył z Bogiem. To była desperacja. To była desperacja. My musimy mieć taką desperację. Musimy mieć desperację, by się spotykać z ludźmi. Ze względu na Ewangelię. Słuchajcie, tu jest nacisk położony. Nie ze względu na nas. Ze względu na Ewangelię, bo musimy wiedzieć, że Ewangelia ma cel. Tym celem jest pragnienie Boga. Musimy cały czas wracać do źródła, którym jest Bóg. Po prostu. Bóg czegoś chce. Bóg chce po prostu ciała. Bóg chce Kościoła. Ale nie uzyska tego bez Ewangelii. A żeby była Ewangelia, my musimy być zdesperowani. Musi być w nas determinacja. Nawet Panie Jezu. Następny punkt B. Całkowite poświęcenie. Musimy poświęcić swoje ciała, wyzwolić się z wszelkich trosk i poważnie traktować Pana w kwestii zradzania owocu.
Amen.
Co to znaczy poświęcenie? Czy oddać się. Oddać się temu celowi. Oddać się głoszeniu Ewangelii. Postanowić, to jest decyzja woli po prostu, postanowić, że będę głosił Ewangelię. Że chcę głosić Ewangelię. Nawet powinniśmy sobie pomagać. Po prostu, nie wiem, wziąć brata, siostrę, może wyjdźmy razem. Poświęćmy się temu. Poświęćmy swoje ciała. To znaczy, tak jak wyście dzisiaj poświęcili swoje ciała. W jaki sposób? Właśnie przez to, że się tutaj przyprowadzili na to spotkanie. Tak samo my musimy poświęcić nasze ciała dla Ewangelii. Zamiast je poświęcić na przykład, nie wiem, na czytanie gazety, to poświęćmy je na Ewangelię. Punkt C. Niezakłócone trwanie w Panu. Powinniśmy prowadzić życie nieustannie i bez przerwy, trwając w Panu. Gdy zaś odwiedzamy innych, przychodzimy do nich z Panem. Stanie się to dla nich łaskawymi odwiedzinami Pana. Amen. To jest taki, ja bym tu podkreślił tutaj, trwanie w Panu. To jest następny warunek, abyśmy byli tymi, którzy idą i przynoszą owoc. To jest właśnie trwanie. Trwanie w Panu. Tutaj brat bardzo fajnie dzisiaj rano przedstawił to drzewo z tymi korzeniami. Prawda? Właśnie nasze trwanie w Panu to jest takie zapuszczanie korzeni w Chrystusa. Jeśli będziemy zapuszczać w Niego korzenie, jeśli będziemy trwać w Nim, będziemy pić z Niego, to będziemy mieć owoc. Czym ten owoc będzie? To będzie Chrystus w naszym życiu. I kiedy wyjdziemy do ludzi, pójdziemy do nich z Chrystusem, wtedy będziemy skuteczni. Bo to nie my ich pociągniemy, ale Chrystus, który w nas żyje przez nasze trwanie w Nim. To jest napisane, że wtedy odwiedzimy i przyjdziemy do nich z Panem. Ten owoc, który rodzimy, to jest Chrystus w naszym życiu. Wtedy mamy im co do zaoferowania. Na punkt D. Przesiąknięcie słowem. Podkreśliłbym to słowo słowem. Musimy przepoić się i przesycić świętą prawdą oraz w pełni zaopatrzyć we właściwą boską wiedzę, by nasze przemawianie było pełne znaczenia, życia i światła. Wiecie, to jest jedna z ważnych takich, jeden też z następnych ważnych warunków. Musimy być pełni słowa. Wiecie, wiara jest ze słuchania Słowa Bożego. Wiara przychodzi przez słuchanie Słowa Bożego. Jeśli nie będziemy mieć słowa, to jak ludzie mogą uwierzyć? Jak w nich może się wzbudzić wiara? Jeśli przyjdziemy z naszymi jakimiś tam osobistymi przeżyciami, nie wiem czego, ale nie będzie to oparte na słowie. Ważne jest, żebyśmy to, co mówimy, było w zgodzie ze słowem. Żeby w tym było słowo. Dlatego musimy uczyć się słowa. Ja mam z tym trochę problem, bo już jestem wiekowy. Jest trudno się uczyć. Ale wiem, że muszę się uczyć po prostu. Panie Jezu. Następne jest modlitwa o napełnienie duchem istotowym i ekonomicznym. Musimy ćwiczyć się w tym, by dogłębnie wyznawać, dzięki czemu nastawimy się i w pełni oczyścimy, by radować się napełnieniem ducha wewnątrz i na zewnątrz. Po prostu musimy się napełniać duchem. Im bardziej się napełniamy duchem, tym będziemy doświadczać tych obydwu aspektów. Aspektu ducha w sensie istotowym i ekonomicznym, a więc ducha życia i ducha mocy. Po prostu napełniajmy się nim. Ćwiczmy naszego ducha. Im bardziej będziemy się napełniać od wewnątrz, tym bardziej będziemy przeoblekani od zewnątrz.
Amen.
Wychodzić z autorytetem, punkt F. Chrystusa. Musimy wychodzić z autorytetem Chrystusa, sprawując nas boski autorytet jako ambasadorzy.
Amen.
Słuchajcie, nie idziemy jako byle kto. Nie wiem, czy nieraz idziemy z podniesioną głową, czy z opuszczoną, ale jesteśmy ambasadorami Chrystusa. Nie idziemy jako posłańcy kogoś tam. Samego króla, samego władcy,
amen,
samego Pana. Mamy jego nakaz. To jest nakaz naszego Pana. On nam każe, jako władca. Idziemy jako jego ambasadorowie. Nie powinniśmy się wstydzić po prostu. Nie powinniśmy iść z opuszczoną głową. Pan dał nam władzę. Słuchajcie, Pan nam dał władzę. Byśmy związywali i rozwiązywali. Byśmy związywali wroga. Byśmy rozwiązywali ludzi, którzy są związani przez wroga. Musicie się tego uczyć po prostu. Musicie ćwiczyć się w tym. Wielu ludzi jest związanych w umyśle, w uczuciach. Panie Jezu, Pan dał nam taką władzę. Mamy autorytet od Niego. Mamy Jego imię. Słuchajcie, mamy imię Chrystusa. Pan mówi, że w Jego imieniu po prostu wszystko mamy czynić. Biblia mówi, że większy jest ten, który jest w was, niż ten, który jest w świecie.
Amen.
I ostatni punkt, piąty. Panie Jezu.
Amen.
Nie da się zgłębić znaczenia i donoszłości słowa idźcie. Idźcie, idźcie, idźcie. Najpierw idźcie do Jerozolimy. Potem do Judei. Potem do Samarii. A potem do najodleglejszych zakątków ziemi. Amen. Wiecie, to są takie cztery, można powiedzieć, okręgi, do których musimy iść. Zauważcie, że to jest od centrum, od Jerozolimy. Prawda? Od środka na zewnątrz. Po prostu. Więc to, ta Jerozolima to są nasi najbliżsi po prostu. To jest ci, z którymi żyjemy na co dzień. Musimy im ogłosić. To jest nasza Jerozolima po prostu. To jest nakaz od Pana. Idźcie, idźcie do Jerozolimy. Idźcie do waszej rodziny, idź do brata. Idź do swojej siostry, idź do swojego mamy, do babci, do dziadka. To jest nakaz. Później mamy iść do Judei. To są nasi koledzy, sąsiedzi, jacyś bliscy, z którymi mamy kontakt częściej, że na co dzień się nawet z nimi widzimy w pracy, w szkole. Prawda? Idźcie potem do Samarii. Są ludzie w Polsce. Spotykamy, jedziemy gdzieś. Musimy głosić. Kiedyś jechałem pociągiem, też siedziała taka młoda dziewczyna. Pan mówi, powiedz coś do niej. Tak się bałem. I zacząłem z nią rozmawiać po prostu o Panu. Otwarła się, nie dała sobie. Nie chciała przyjąć Pana, ale poszedłem za tym wezwaniem. Może kiedyś Pan użyje tego słowa, które usłyszała. Nie wiem. I mamy iść aż do najodleglejszych zakątków ziemi. Co to znaczy? Musimy być nawet na to otwarci. Czy dzisiaj jest w nas taka otwartość dla Pana, Panie? Nie wiem, czy jest w nas coś takiego, że możemy, czy dopuszczamy do siebie taką myśl, że Pan może na przykład chcieć, żebyśmy się przeprowadzili gdzieś. nie wiem, do innego miasta albo do innego kraju ze względu na Ewangelię. Czy to po prostu uwierzycie w swoich planach, no nie? W swoim chrześcijańskim życiu? Ja myślę, że wielu nie dopuszcza takich myśli. Tu zakorzenili się w ziemię. A musimy prowadzić życie ołtarza i namiotu. Nie? Jak nasz ojciec Abraham. Ojciec wiary. On był po prostu, szedł za Bogiem. Nie? Bóg się ruszał, zwijał interes, namiot zwijał, ołtarz szedł za Bogiem. Bóg się zatrzymywał, rozbijał namiot. Nie? My musimy być tacy. Nie znaczy, że Pan chce już jutro nas pośle, ale musimy mieć taką otwartość w sercu. Panie, jeśli taka jest Twoja wola, to nawet jeśli będziesz chciał, żebym pojechał za granicę ze względu na Twoje słowo, to pojadę. Czy jest dzisiaj w nas takie? Czy mamy takie otwarte drzwi dla Pana? Na to wezwanie, no nie? Idźcie. Idźcie do Jerozolimy, do Judei, do Samarii i do najodleglejszych zakątków ziemi. Święci, odpowiedzmy na to wołanie, które jest głównym tytułem. Idźcie. Amen.